A skoro o kulturze, to zaproszenie. Sławomir Sokołowski w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zapraszamy.
Fundacja Uniwersytetu Warszawiensis ma zaszczyt zaprosić Państwa na koncert symfoniczny z okazji setnej rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego. W koncercie wystąpią Piotr Latoszyński, fortepian, Dominika Zamara, sopran, z Płocką Orkiestrą Symfoniczną imienia Witolda Lutosławskiego pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. Koncert odbędzie się w najbliższy czwartek, to jest za tydzień, 3 października o godzinie 19 w Teatrze Palladium. W programie Ignacy Jan Paderewski, Maurycy Ravel i George Gershwin. Chcieliśmy tym koncertem przypomnieć Polakom, że największym naszym zwycięstwem po I wojnie światowej było właśnie podpisanie przez Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Traktatu Wersalskiego, który po 123 latach niewoli był międzynarodowym uznaniem państwa polskiego oraz zagwarantowaniem granicy zachodniej II Rzeczypospolitej.
I uświadomieniem, co jest bardzo symboliczne, że bronią w walce o niepodległość Polski był fortepian.
Dokładnie tak, ponieważ przyjaźń między prezydentem Stanów Zjednoczonych a ówczesnym bożyszczem elit, jakim był Ignacy Jan Paderewski, doprowadziło do tego, że Ignacy, późniejszy premier Polski, przekonał prezydenta Stanów Zjednoczonych do umieszczenia w deklaracji o zakończeniu I wojny światowej punktu 13 deklaracji o wolnej, niepodległej Polsce z dostępem do morza.
To jeszcze dopowiedzmy, że fabryki pianin i fortepianów zniknęły. Polskie fabryki, tak to się wydarzyło w latach 90. w Polsce. To jeszcze raz przypomnijmy, co, kiedy i gdzie.
Teatr Palladium, 3 października, godzina 19, wstęp wolny. Wystąpi Piotr Latoszyński, Dominika Zamara, sopran z Płocką Orkiestrą Symfoniczną imienia Anny Duczmal-Mróz. Ale jeszcze chciałem zaprosić na jedną wybitną i wspaniałą rzecz. W Audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego zagra dla nas Julia Kociuban w ramach programu, którym już kilkakrotnie miałem przyjemność mówić w tym studiu. Chopin był z UW, ponieważ sobie sami nie zdajemy sprawy, że naszym największym absolwentem naszej alma mater, czyli Uniwersytetu Warszawskiego, to był Fryderyk Chopin. A Julia Kociuban jest 27-letnią młodą, wspaniale zapowiadającą się pianistką, da godzinny koncert, także wstęp wolny, Audytorium Maksimum w najbliższą niedzielę o godzinie 18.
No i tak to, proszę Państwa, jest, że jak zaczynamy zapraszać, to będziemy kontynuować. Sławomir Sokołowski, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet i za zaproszenie słuchaczy.
Dziękuję Państwu.
A my jeszcze jedno mamy zaproszenie i też tak się zdarzyło w radiu, że mamy bardzo wiele osób, które mają swoją twórczą przystań czy twórczą duszę. Wczoraj wieczór poetycki Tomasza Wybranowskiego w Domu Księgarza, a teraz zaprosi Państwa Darek Konkol.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Podobieństwa i przeciwieństwa. Grafiki i fotografie. Michał Dębski i Dariusz Konkol. Dzisiaj będzie wernisaż wystawy o godzinie 18 w takim miejscu Kolumbus, znanym w Piasecznie na Rondzie. To jest Aleja Wojska Polskiego 30.
Darek Konkol, krótkie zaproszenie. Powiedziałem Państwu o pięknym zdjęciu, które jest w naszym studiu. Babia Góra, zimą, wschód słońca. Rzeczywiście warto oglądać piękne zdjęcia. Warto też czasami wyglądać przez okno i warto słuchać Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Radia Dwóch Prędkości, a Darek Konkol realizuje poranki, rozmaite audycje. Był też perkusistą, między innymi w Różach Europy. może kiedyś dłużej porozmawiamy, bo teraz czas na przeniesienie się na zupełnie inny kontynent. Krzysztof Iwanek, ekspert Centrum Studiów Polska-Azja, jest w studio. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to się przenieśmy na ten inny kontynent i popatrzmy, co się dzieje na granicy indyjsko-pakistańskiej.
Panie redaktorze, do kluczowych zmian w ostatnich miesiącach doszło w sierpniu, kiedy Republika Indii tak naprawdę zlikwidowała autonomię stanu Jammu i Kaszmir. I jest to o tyle istotne w kategoriach międzynarodowych, że Kaszmir pozostaje sporny między Indiami a Pakistanem. Co za tym idzie dla Pakistanu, zmiany, które dokonały Indie, to są zmiany na terytorium, które Pakistan uważa za własne. I stąd też od sierpnia do teraz mamy napięcia dyplomatyczne między Indiami a Pakistanem. Jak również ta decyzja jest dość kontrowersyjna w samych Indiach, bo rząd indyjski bardzo jednostronnie i bardzo tak na szybko i mocno zlikwidował utrzymującą się dotąd przez dziesięciolecia autonomię stanu Jammu i Kaszmir.
To jest tak, że my mówimy napięcia dyplomatyczne, ale naprzeciwko siebie stoją dwa mocarstwa nuklearne.
Zgadza się, choć zazwyczaj liczy się, że właśnie dlatego te napięcia pozostaną tylko dyplomatyczne, nie militarne. Ja sądzę, mogę się oczywiście mylić, że ta likwidacja autonomii Kaszmiru przez Indie nie wywoła wojny między Indiami a Pakistanem. Sądzę, że obie strony, znaczy tutaj Pakistan jest stroną protestującą. Myślę, że dla Pakistanu, to nie jest jednak powód do wojny. Natomiast równolegle należy pamiętać, że Pakistan ma bardzo duże możliwości asymetryczne, w tym sensie, że są terrorystyczne, radykalne, muzułmańskie organizacje pakistańskie, które z terytorium Pakistanu działają w Indiach, przede wszystkim w Kaszmirze, i tam dokonują zamachów. No i myślę, że to jest ten środek, który teraz będzie używany częściej i że w związku z tymi napięciami mamy zwiększone ryzyko zamachów chociażby w Kaszmirze.
Pakistan na tej mapie geopolitycznej jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Czy też nie? Właśnie, bo to jest to ten duży znak zapytania. Amerykanie kontrolują przynajmniej tą część, która jest związana z arsenałem jądrowym.
Trudno powiedzieć już teraz, czy jest, czy nie jest Pakistan sojusznikiem Amerykanów. To pewnie po prostu należałoby powiedzieć, że to jest bardziej złożone, dlatego że przypomnijmy sobie Osama Bin Ladena, jak Amerykanie potrzebowali pomocy Pakistańczyków, prawda, w Afganistanie. Między innymi przede wszystkim, żeby rozmontować Al-Kaidę, po czym okazało się, że Osama Bin Laden mieszkał sobie koło Akademii Wojskowej Pakistańskiej, nie wiadomo jak długo. Więc ta postawa Pakistanu jest bardzo dwuznaczna i Amerykanie już teraz to sobie, myślę, uświadamiają, więc trochę jest, trochę nie jest sojusznikiem.
Trochę jest, trochę nie jest, w jakim sensie jest, w jakim sensie nie jest.
Pakistan jest sojusznikiem Amerykanów w tym sensie, że jest takim pośrednikiem w negocjacjach z talibami afgańskimi. To jest jeden z najważniejszych czynników. A nie jest w tym sensie, że część pakistańskiego wywiadu wojskowego i wojska ma kontakty z grupami terrorystycznymi, które Amerykanie woleliby widać zwalczonymi.
A i też relacje pakistańsko-chińskie są relacjami bardzo istotnymi. Teraz pokazuję, żeby do studia zaprosić pana Bernarda Margarity, dziennikarza, wieloletniego korespondenta mediów francuskich w Polsce. A Indie, w jakiej są sytuacji politycznej?
W sensie wewnętrznym?
W sensie wewnętrznym, tak.
W Indiach rządzi bardzo mocno prawicowy, hinduski, nacjonalistyczny rząd i to ten rząd dokonał tych zmian w Kaszmirze. Ten rząd ma bardzo stabilną większość. Nie ma powodu on, żeby zmierzać do wojny i nie musiał się, biorąc pod uwagę większość, którą ma w parlamencie, nie musiał się obawiać tych zmian. Natomiast rzeczywiście te obecne zmiany, one też wynikają z pewnego kursu ideologicznego. To znaczy obecnie rządzący mają głównie poparcie hinduistów, w tym również hinduskich radykałów, dla których zniesienie autonomii Jammu i Kaszmiru, który jest jedynym w Indiach stanem, który ma większość muzułmańską, który w większości jest zamieszkany przez muzułmanów i równocześnie był jedynym, który miał taką autonomię, dla hinduskich radykałów zniesienie autonomii takiego stanu no, było jednym z postulatów od bardzo dawna, więc była to realizacja pewnych ideologicznych założeń hinduskiej prawicy.
Często pan bywa w Indiach?
Co roku. I? Co najmniej raz.
Zmieniają się?
Zmieniają się tak oczywiście, może nie tak szybko, jak pewnie część Indusów nawet by chciała. I też to jest tak, że to jest trochę takich, można powiedzieć, wysp rozwoju. To znaczy te zmiany bardzo widać w Delhi, gdzie mamy ogromną rozbudowę metra, który ma już teraz ponad 100 stacji. Natomiast te zmiany dużo mniej widać na prowincji. Myślę, że ten rozwój jeszcze długo Indiom zajmie.
A jaka jest ta prowincja indyjska?
Mamy myśli to, że ciągle jest tak, że bardzo podstawowe usługi nie docierają do dużej części mieszkańców wsi indyjskiej. Między innymi część indyjskich wsi ciągle nie ma dostępu do prądu. Bardzo wiele domostw nie ma dostępu do bieżącej wody. I w tym sensie tam się niewiele zmienia od dziesięcioleci.
Poziom życia, ta nędza, o której wiemy, ciągle oczywiście jest widoczna i na ulicach, w stolicy i na prowincji.
Tak.
No i to jest krótka, treściwa odpowiedź. Krzysztof Iwanek, ekspert Centrum Studiów Polska-Azja, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:50.
Reklama.
A gdzie twój mąż?
Mamo.
Gdzieś lata.
No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Myślisz o własnym biznesie? Brakuje ci pieniędzy na start? A może chcesz utworzyć nowe miejsca pracy lub skorzystać ze szkoleń i doradztwa? Weź pożyczkę z programu Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie ze stałym oprocentowaniem 0,44% w całym okresie kredytowania. Dowiedz się więcej na wsparciewstarcie.bgk.pl. Program finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń.
Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie!
Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrabkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verva. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen.
Zapraszam, Robert Kubica.
Reklama.
I to radio, w którym nie zawsze można przewidzieć to, co zdarzy się za chwilę, ale to przewidzieliśmy. Bernard Marguerite, dziennikarz mediów francuskich, człowiek, który zna świat, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
Kłaniam się, cześć Boże.
Jacques Chirac, były prezydent Stanów Zjednoczonych, wczoraj informacja o jego... Stanów Zjednoczonych, bo myślę o Ameryce, ale oczywiście no. Zjednoczonych francuskich Stanów. Umarł, wiadomość o jego śmierci wczoraj była komentowana. Czy miał pan kiedyś możliwość z bliska oglądania prezydenta Francji?
No nie tylko oglądania, ale znałem go dość dobrze, bo tak się złożyło, że to był jeden z niewielu polityków francuskich, którzy właśnie się interesują Polską, o dziwo. I prosił zawsze, kiedy będę w Paryżu, żeby się zgłosić do niego, już kiedy nawet był merem Paryża. I zawsze mnie ciągnął tam do siebie i przez godzinę rozmawialiśmy o Polsce. I więc to był dla niego wielki, serdeczny tutaj stosunek i tym bardziej żałowania godny są te słynne słowa, które padły no, kiedyś, że Polacy powinni zamilczeć tam w pewnym momencie i tak dalej. Ale to była wielka postać. życiu.
Ale czy wtedy nie miał racji? Chodziło o wojnę z Irakiem, kiedy premier Leszek Miller postanowił uczestniczyć w tej wojnie, bo oczywiście Stany Zjednoczone prowadziły tą wojnę, Francuzi byli przeciwko, no, Jan Paweł II był przeciwko.
Tak, no i na pewno Chirac, jak teraz widać, miał rację pod tym względem. Ale on po prostu uważał, że jest spór na ten temat i bardzo ostry wewnątrz Unii Europejskiej między Francją a Wielką Brytanią, a Polska, jeszcze nie będąc członkiem Unii, stanął po stronie właśnie Anglików. I to go złościło. On był człowiekiem z pełnym temperamentem i reagował żywo, nie zawsze właśnie dyplomatycznie. I tak też się stało. Ale to był rzeczywiście człowiek pełen humoru, ale polityk bardzo dobrze przygotowany zawsze. On lubił się spotkać z ludźmi, całować na lewo, na prawo i tak dalej. W odróżnieniu na przykład od Juppé, który się trzymał zawsze z dala od tłumu. I był przygotowany. Jego sztab zawsze dał mu notatki, że tutaj na tym rogu spotkać się z takim człowiekiem, który 30 lat temu to poznałeś tu. I on tam podał nazwisko żony i jak to, też krowę piękną ma tutaj na polu i tak dalej. I kiedy się spotkał, on mówił: no, mój drogi Albercie, no jak twoja kochana żona, ta się czuje, a ci ciągle masz tą krowę tutaj wspaniałą. I to robił bombowe wrażenie. On był po prostu politykiem stuprocentowym i bardzo dobrze przygotowany, tak jak zresztą De Gaulle, bo De Gaulle takimi środkami też funkcjonował.
I to jest tak, że gdybyśmy takie następstwa w polityce francuskiej, to Jacques Chirac był kontynuatorem myśli De Gaulle'a?
Tak, on na pewno był bardzo pod wpływem De Gaulle'a. Oczywiście no, nie miał tego formatu, czy tej przeszłości historycznej, który dał De Gaulle'owi zupełnie wyjątkowe miejsce w historii Francji, ale widać teraz, że wszyscy właściwie szanowali Chiraca we Francji. Reakcje po jego śmierci są tutaj bardzo wyjątkowe, rzadkie. I myślę, że to właściwie to jest ostatni bądź wielkim prezydentem Francji. Potem to coraz gorzej.
Czy trwały ślad odcisnął w tej polityce francuskiej, czy wszystko zasypał już piach historii?
Ja myślę, że nie. No to wspominałeś na przykład o stanowisku na temat wojny w Iraku. On był człowiekiem, który chciał, żeby Francja była na stojąco, a nie na kolanach. Pod tym względem to jego polityka zagraniczna poniekąd jest podobna do obecnej polityki rządu polskiego, który też nie chce, aby Polska była na kolanach, tylko była przedmiotem historii europejskiej, a nie podmiotem.
To jest tak, że może Francuzi żegnają swojego byłego prezydenta, bo jeszcze rządził w czasach, kiedy Francja miała mniej problemów, albo była jeszcze wielka.
Tak, no to rzeczywiście to był okres, po którym te 30 wspaniałe lata rozwoju były jeszcze widoczne. Nie było tyle problemów, nie było problemów również imigracyjnych i wielu innych, których znamy dzisiaj. I nie było też tej polityki neoliberalnej, forsowanej z Brukseli, która chce teraz, aby prowadzimy politykę dla bogatych wyłącznie i bez ducha, bez duszy, bez w ogóle szacunku dla wartości moralnych, duchowych, religijnych i tak dalej. Więc to nie miał tego problemu, żeby przeciwstawić się temu, tak jak rząd polski musi to zrobić i robi. lubi i to jest właśnie bardzo dobrze dla całej Europy, bo jesteśmy przed wyborami. Ja uważam, że jako przyjaciel Polski, że tutaj to co się rozegra tutaj, to jest bardzo ważne dla Francji właśnie i dla Europy całej, bo w tej chwili, przecież w tej fali neoliberalnej, no to Polska podtrzyma się mocno, jest na nogach, a nie feudalizowana jak w poprzednim okresie i wobec tego pokazuje Europie i dlatego niektórzy są tak wściekli, że można połączyć wzrost gospodarczy, sukces gospodarczy, bo nigdy tak dobrze pod tym względem w Polsce nie było, ze szacunkiem dla wartości moralnych, duchowych, religijnych. I to oczywiście jest zupełnie nie na rękę tym bonzom z Brukseli, którzy chcieliby pokazać, że właściwie to się nie da. A właściwie widzimy w Polsce, że to się da, że to jest, że to się zrealizuje.
Pan
i
wierzy,
to jest na szczęście dla Europy.
Pan wierzy w tą misję Polski.
Tak, oczywiście, no bo kto? No, jeżeli nie Polska Solidarności, Polska świętego Jana Pawła II, może jeszcze nas podtrzymać na duchu i pokazywać, że nie tylko pieniądze się liczą, nie tylko brak wartości, że postęp to nie jest zabicia życia poczętego i tak dalej, ale że trzeba szanować wartości i trzeba również dbać o sprawiedliwości społecznej, o rodzinie, że to się dokona. To nie tylko jest możliwe, ale to jest namacalne. Więc dziwię się teraz, kiedy patrzę na te sondaże, tutaj opinii przed wyborami, że 45% ludzi mówi, że będą głosować na PiS. No, moim zdaniem bym oczekiwał, że to będzie 75%, bo ja bardzo widzę, jak można głosować na rzecz powrotu do tego, co mieliśmy. I właśnie do dobrobytu dla elity, dla układu, dla niektórych, dla korupcji i dla braku szacunku dla wszystkich wartości. No więc kto przy zdrowych umysłach, kto, który szanuje wartości, może iść w tym kierunku. Więc ja myślę, że rzeczywiście cieszę się z tego, nie tylko dla Polski, ale dla Europy, dla Francji, że tak jest w Polsce, że Polska się trzyma mocno i to jest potrzebne, więc życzę wam wszystkiego dobrego.
A ja się cieszę, że Bernard Marguerite jest w tak dobrej formie. Patrzę na zegarek.
Dziękuję bardzo, jeśli się trzymam.
Z niepokojem. No dobrze, to nie zadam tych dwóch pytań, które miałem by zadać, bo już minęła godzina 9. Bernard Marguerite jest radiowcem i wie o tym, czym czas jest dla redaktora ta cała.
To pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy. Spodziewamy się, że do studia wejdą rozmaici goście, na przykład Wojciech Piotr Kwiatek, ale czy on jest w ogóle, czy go nie ma? Zaraz się okaże. No to w takim razie spróbujmy zapowiedzieć to sygnałem dźwiękowym.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Bardzo wolno wchodzi Wojciech Piotr Kwiatek do studia. Nie wiem, dlaczego nie może przyspieszyć. Wojciech Piotr Kwiatek jest już przy mikrofonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, drogi Krzysztofie, witam pana Bernarda i wszystkich słuchaczy Radia Wnet, a zwłaszcza miłośników kina, bo dzisiaj będzie o kinie. Za dużo od tego o tym kinie nie będzie, drodzy państwo, bo jakby to powiedzieć, no liczyliśmy, że dwa filmy, które z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, no minionej powiedzmy sobie szczerze, chociaż nie zawsze, bo 18 rok to była jedna rzecz, a 19 rok to była druga rzecz. No cóż, proszę państwa, jeżeli chodzi o to, co ja mam do powiedzenia na temat filmu Patryka Wegi pod tytułem Polityka, to drodzy państwo, tyle już powiedziano na temat tego filmu, że szczerze mówiąc nie warto od nowa wkraczać na ten sam teren, nie warto od nowa wkraczać w problemy, które tam się pojawiły, w tendencyjność tego filmu, w jego obliczenie na okres tuż przed kampanią wyborczą do Parlamentu Polskiego. które to wybory, no powiedzmy sobie szczerze, dawno nie było takich ważnych wyborów. Szczerze mówiąc, w 89 roku te pierwsze tak zwane wolne wybory, częściowo wtedy jeszcze wolne, chyba nie miały takiej rangi jak to, co jest teraz. Dlaczego? Dlatego, że od 89 roku to mamy, proszę Państwa, chyba 30 lat, o ile dobrze liczę. I teraz te 30 lat było jakie było. Natomiast w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że w wyniku tych wyborów zależy znacznie więcej niż kiedykolwiek indziej. Dlatego, że jesteśmy swego rodzaju w przegubie, na styku dwóch bardzo istotnych sił, frakcji politycznych na styku dwóch obozów politycznych. Myślę tu o obozie prawicy i o obozie tak zwanym liberalnym, jeżeli to cokolwiek znaczy, bo być może już i libertyńskim nawet, drodzy Państwo. Krótko mówiąc tak, jeżeli chodzi o politykę. Ten film, proszę Państwa, no, jak się już pójdzie, to ja musiałem wytrzymać do końca, a to jest 2,5 godziny, po to, żeby się z Państwem podzielić swoją opinią na ten temat. Natomiast szczerze mówiąc, po pierwszej czy drugiej sekwencji tego filmu rzeczywiście miałem ochotę już wstać i wyjść, co zrobiło parę osób. Godzina była 12:30, to był pierwszy seans wtedy w kinie i no, ludzie siedzieli, sala była tak mniej więcej w 1/3 zajęta, parę osób wyszło, a z pozostałymi można było sobie później porozmawiać w holu po projekcji i zdania były jednoznaczne, że jest to po prostu taniocha, zwykła propagandowa taniocha, w której coraz wyraźniej specjalizuje się pan Patryk Wega, który naprawdę nazywa się zresztą zupełnie inaczej, ale to nie jest takie istotne. A Wega się nazywa dlatego, że on jest absolutnie przekonany, że on kiedyś dostanie Oscara. W ciągu najbliższych 8 lat dostanie Oscara i jakby się nazywał jakiś tam koniec Polski czy inny, to mogliby tego nie wymówić tam w Hollywood. A jak się nazywa Patryk Wega, to nie ma problemu w ogóle. Drodzy Państwo, chyba, żeby ktoś naprawdę bardzo chciał, albo żeby był bardzo zapiekle nastawiony przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, przeciwko prezesowi Kaczyńskiemu, ministrowi Macierewiczowi, Bartłomiejowi, jak on się tam, dobrze, za chwilę sobie pewnie przypomnę, Misiewiczowi i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, proszę Państwa, biorąc pod uwagę, że to jest 150 minut i tam przez te 150 minut mamy do czynienia przez jakieś 135-140 minut z robieniem gęby po prostu obozowi prawicowemu, a żeby można było uwolnić się od zarzutów jednostronności, to tam przez chwilę jakaś jedna czy dwie postacie z obozu liberalnego się pojawiają. Zresztą zupełnie bez znaczenia, proszę Państwa. Szczerze mówiąc, to może nawet na ten film należałoby namawiać, ponieważ ja myślę, że wielu ludzi, którzy by ten film obejrzeli, to od razu z miejsca pójdzie głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Przepraszam, nie uprawiam tu propagandy żadnej, ja tylko mówię, jak to by wyglądało. Ponieważ ten film jest po prostu filmem prymitywnym. Szkoda sobie w ogóle głowę zawracać czymś takim. No oczywiście, fajnie jest zobaczyć, jak się Andrzeja Grabowskiego ucharakteryzuje na prezesa Kaczyńskiego, jak się ucharakteryzuje na Antoniego Macierewicza. Za chwilę sobie przypomnę nazwisko, jak się okaże, że tak naprawdę to pomiędzy Macierewiczem a Misiewiczem stosunki były nie tyle służbowe, co intymne i najpierw sobie powciągali parę kreseczek przez lufki, prawda, a później Bartłomiej Misiewicz głaskał Antoniego Macierewicza po łydce, a Antoni Macierewicz mu się odwdzięczał. No drodzy Państwo, znaczy gdzie my jesteśmy w XXI wieku? To już po prostu lepiej było zrobić, nie wiem, cokolwiek. Już pokazać Macierewicza, nie wiem, że jest pijany, albo że chodzi w berecie co to za fatalna sprawa z tą pamięcią. W każdym razie, proszę Państwa, tak to jest, że no nic dobrego się o tym filmie powiedzieć nie da, z jednym wyjątkiem, że bardzo się Patryk Wega i twórcy starał, żeby to można było określić jako po prostu. I jak zwykle w takim momencie, w takiej sytuacji, aforyzm na weekend. Proszę sobie to dobrze przemyśleć. Ukryte poczucie potęgi bywa nieskończenie rozkoszniejsze niż jawna władza, powiedział swego czasu Fiodor Dostojewski. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Powiedział Wojciech Piotr Kwiatek. Poranek wydał, tak, ten poranek. Powiedziałem, że Radio Wnet trochę jest nieprzewidywalności. Darek Konkol zrealizował. Jan Oleński był wydawcą poranka. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego dnia i za chwilę połączymy się z Tomaszem Wybranowskim. Będzie studio Dublin, ale z zupełnie innego miejsca. To już za chwilę.